Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Na świecie dzieje się teraz dosyć dużo rzeczy godnych uwagi, natomiast u nas pojutrze, 15 października, są wybory i z tej okazji chciałbym na początku chwilę porozmawiać o tym, czym jest demokracja. Na ten moment nie ma lepszego ustroju niż demokracja, dostępnego tak od ręki, od razu, żeby można było ten ustrój zmienić. Jednak to nie może być powodem, aby nigdy nie analizować tego, jak absurdalny jest ten ustrój. Mówiłem o tym w podcaście kilka dni temu, dlatego postaram się tego nie przedłużać. Tych, którzy już to słyszeli, mniej więcej podobną argumentację, proszę o wybaczenie, jeżeli posłuchacie tego jeszcze raz. Wyobraźmy sobie rodzinę, w której jest, powiedzmy, mama, tata i pięcioro małych dzieci. I wyobraźmy sobie, że w tej rodzinie ktoś zaprowadza demokrację. I na przykład pierwsze podgłosowanie poddane jest, co będziemy jeść na śniadanka. Słodycze, nutelle, czy może owsiankę i jajecznicę. Głosujemy. Każdy głos liczy się porówno. Albo czy ktokolwiek, kto posiada jakąś firmę, posiada firmę, prowadzi firmę, albo pracuje w firmie, ktoś przy zdrowych zmysłach oddałby pracownikom wpływ na wszystkie decyzje w firmie w ten sposób, że mamy firmę, w której na przykład pracuje 1000 osób i załóżmy oczywiście, że firma ma jakieś rezerwy finansowe i jakąś część rynku, bo tak jest w większości państw, które dzisiaj mają demokrację, czyli to nie jest tak, że zły wybór oznacza po pojutrze głód. Ktokolwiek wygra w najbliższą niedzielę, prawdopodobnie nasze życie będzie, no będziemy w stanie coś zjeść za kilka dni. I tak samo wyobraźmy sobie, że w tej firmie są pewne rezerwy. I jest pytanie o to, czy wszyscy chcą podwyżkę. Głosujemy po prostu. I na przykład, czy skracamy czas pracy z 8 godzin na przykład do 5. Głosujmy. I pytanie, ilu z Was, moi drodzy widzowie, widzi to podobnie jak ja, że niczym innym jest demokracja w państwie. Załóżmy, że w tej firmie przegłosowano by podwyżki dla wszystkich i skrócenie dnia pracy do 5 godzin. Co by się stało w krótkiej perspektywie? Niewiele by się zmieniło. Jeżeli firma ma jakieś rezerwy, ma jakiś udział w rynku, jakichś klientów, to nie jest tak, że od razu zaczęłoby się psuć. Ale oczywiście po pewnym czasie firma nie byłaby w stanie już funkcjonować tak jak wcześniej. No i udział w rynku by się zmniejszał, zasoby finansowe by się zmniejszały, stanęliby przed jakimś problemem. No i teraz ktoś by powiedział, to zarząd jakby tutaj trzeba może wymienić. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że wśród 1000 pracowników takiej firmy znajduje się większość na tyle rozsądnych ludzi, którzy mówią sobie, tak, okej, od poniedziałku będę pracował znowu 8 godzin za mniejsze pieniądze, ale rozumiem wpływ na całokształt i w długiej perspektywie jest to lepsze dla firmy. Oczekiwalibyśmy takiej, powiedzmy, mądrości od 1000 losowych osób, a mniej więcej tego oczekuje się od niespełna 20 milionów Polaków, którzy będą głosować pojutrze. Pociągnijmy to dalej trochę, ten przykład. Załóżmy, że trzeba by wymienić zarząd, bo kończą się pieniądze. I jeden z kandydatów, powiedzmy, na prezesa zarządu mówi, no zdecydowanie tak, trzeba będzie wrócić do płac sprzed tych sztucznych podwyżek i trzeba będzie wydłużyć dzień pracy znowu do 8 godzin, a nawet, żeby nadrobić zaległości, to powiedzmy do 9. Kto jest za? No ale jaka jest alternatywa? Przychodzi drugi kandydat na prezesa i ma już załatwiony na przykład potajemny kredyt. Ma już jakby załatwione, oczywiście nie za darmo, tylko za przyszły na przykład wpływ na tą firmę, bardzo duże pieniądze. I mówi, nie ma problemu, ja utrzymuję podwyżki na tym poziomie, na którym były, dalej pracujemy 5 godzin, od poniedziałku znowu będzie kasa. No i teraz rozumiecie, 1000 osób miałoby wybrać. W jakim świecie ktoś wybrałby właściwie? W utopii, która nie istnieje. Tym właśnie jest demokracja, a przynajmniej tym chyba była demokracja przed erą mediów społecznościowych. Od czasu, kiedy każdy praktycznie ma w kieszeni smartfona, a na nim taką technologię, jaka nie śniła się, powiedzmy, z 20 lat temu jeszcze, że cały czas może oglądać sobie wideo na tym małym urządzeniu, które trzyma w kieszeni. Od tego czasu świat jeszcze bardzo się zmienił i demokracja również się zmieniła, bo tak naprawdę już nawet nie ma świata, w którym tych dwóch prezesów, kandydatów na prezesa tej firmy, jeden mówi, dobra, będziemy wydłużać dzień pracy i zmniejszać zarobki i teraz to wam jakby ekonomicznie wytłumaczę, drugi mówi, będzie kasa. Od tego czasu, kiedy powstały media społecznościowe, oni tak naprawdę już tylko teraz przekrzykują się, jakby kto jest przystojniejszy, kto zrobił z siebie większego durnia na bankiecie firmowym, kto się spocił, a z kogo ktoś pociągnął fajną bekę i na kogo zrobiono lepsze memy i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie ty, mój drogi widzu, uważasz, że kierujesz się jednak trochę bardziej rozsądnymi przesłankami. Natomiast patrząc na całokształt, z każdym rokiem umiera około 300 tysięcy, zdaje się, Polaków, którzy nie są mocno przywiązani do swojego smartfona ze względu na wiek i około 300 tysięcy Polaków wchodzi w wiek wyborczy. Każde z tych nowych pokoleń, mam nadzieję, że jeżeli słucha mnie jakiś, powiedzmy, 18-latek, to się nie pogniewa, ale generalnie z każdym nowym pokoleniem tendencja do tego, żeby żyć w krótkich 15-sekundowych filmikach i w szybko zmieniających się obrazach rośnie. Więc tak naprawdę, jeżeli chcesz założyć partię i wygrywać wybory za lat, powiedzmy, 15, to dzisiaj szkól sobie kolegów, żeby byli ekspertami od wizerunku. Już tylko to będzie się liczyło, oczywiście jeżeli nie wydarzy się coś, jakieś kataklizmy na świecie większe. Gdyby to miało wyglądać tak jak teraz, no to już za 15 lat tylko będą się liczyły memy, krótkie filmiki. Mistrz TikToka będzie prezydentem Polski. Proszę o komentarze, jeżeli uważacie, że gdzieś się tutaj pomyliłem. Natomiast no nie zmienia to wszystko, co powiedziałem, faktu, że głosować trzeba. Według mnie, chociaż zdarzają się osoby mądre, które mówią mi, że nie głosują. Ja nie mogę zrozumieć do końca tej logiki, patrząc jakby logicznie i matematycznie na wybory, nie oddanie głosu jest tożsame z oddaniem głosu na wszystkie partie. Jeżeli w tym jest jakiś błąd logiczny, to proszę mi go wytłumaczyć logicznie, a nie tam komentarze. No właśnie, komentarze ostatnio na różnych profilach prowadzonych przeze mnie pojawia się coraz więcej troli w związku z wyborami. To jest zupełnie normalne. Natomiast co jeszcze odnośnie tego obrazka o demokracji, jaki to jest naprawdę dzisiaj system oparty w pełni na emocjach, do tego dochodzą trolle. No a tam już jest absolutne arcymistrzostwo w robieniu zamętu w głowie człowieka. Podszywanie się pod przeciwników jakiejś opcji, jednocześnie pod zwolenników tej opcji, jednocześnie pod niby osoby niezainteresowane, prowadzenie sztucznych rozmów między tymi kontami. Jeden wielki zamęt. Ale miałem mówić o tym, czy należy głosować. Chociaż nie, skoro już wszedłem w tą ścieżkę myślową, to powiedzmy jeszcze o dziennikarstwie. Niestety jest to bardzo przykre. Dziennikarstwo dzisiaj praktycznie nie istnieje. Jedyne źródło informacji, którego warto słuchać, to jest ktoś niezależny. Na ten moment ja jestem osobą niezależną, natomiast na polityce się nie znam. Dlatego o polityce staram się mówić mało. Z ludzi, których bardzo lubię słuchać w Polsce, na pewno to jest pan Witold Gadowski. Lubię go słuchać, wydaje mi się po prostu niezależnym dziennikarzem. Jednocześnie, żeby według mnie być kimś, kogo można nazwać dobrym dziennikarzem, to ta osoba nie może być zależna od emocji widzów. Bo nie wiem, kiedy to nastąpiło, ale to nie jest aż tak stara sprawa. To, że newsy zamieniono w rozrywkę, czyli stwierdzono, że tak, no my jesteśmy na przykład stacją telewizyjną albo gazetą i my mamy informować o wiadomościach, no ale jest tyle rzeczy na świecie się dzieje, że nawet jeżeli postaramy się być ultra obiektywni w ocenie wiadomości, no to je dobieramy. I teraz w jaki sposób dobieramy te newsy? W bardzo prosty sposób. Chodzi tylko o wywołanie emocji u widza albo u czytelnika. Gdybyśmy się zastanowili na logikę, to na przykład w minionym tygodniu uczniowie w Polsce w wieku lat, powiedzmy, 16 dostali jakieś oceny z matematyki i średnia tych ocen z matematyki jest znacząco niższa niż te same oceny z matematyki na przykład rok temu. To jest bardzo interesujący news, zbadać to. Takich newsów pewnie można by znaleźć milion, które tak naprawdę są bardzo interesujące, ale one nie wzbudzają emocji. To są flaki, kto by to czytał? Człowiek jest przyzwyczajony do tego, że coś się będzie działo. Ktoś się upił i upadł. Jest news, szybko, pierwsza strona gazet, bo dużo ludzi to kupi. Więc tak naprawdę, żeby dziennikarstwo było niezależne, to po pierwsze ono musi być niezależne od światopoglądu właściciela, bo większość dzisiaj, no wszystkie, praktycznie wszystkie stacje telewizyjne, portale internetowe mają swój światopogląd i ktoś, kto tam pracuje, musi go jakby realizować. To są najemnicy. Nawet najlepsze talenty dziennikarskie w Polsce, bez nazwisk może, ale jest to przykre, kiedy widać, że jego pracodawca utrzymuje jeszcze w takim jakby przeświadczeniu, że nie, ty robisz dobrą pracę, bo ty obnażasz na przykład coś, albo to warto to zbadać, słuchaj. I on to robi, dostaje pieniądze, realizuje jakiś duży projekt, ale tak naprawdę to już jest tylko realizacja pewnej agendy. Nawet jeśli ta osoba pokazuje prawdę, to dziennikarz niezależny, dziennikarz obiektywny powinien próbować budować obraz całości, a nie punktowo jakąś prawdę, żeby realizować jakąś agendę. Więc tak naprawdę nie ma dziennikarzy, nie ma kogo słuchać. Jeżeli są, to dzisiaj chyba tylko mogą funkcjonować jako ktoś tak jak powiedzmy pan Witold Gadowski. Może są jacyś blogerzy, którzy starają się być obiektywni, których ja nie znam. Pewnie w internecie, oczywiście też na YouTubie polskim można by znaleźć jeszcze inne nazwiska niż pan Witold Gadowski, ale człowiek nie ma czasu. Kolejna jakby cecha demokracji jest taka, że żeby się w tym całym miszmaszu zorientować, tak naprawdę, jaka jest prawda, trzeba by poświęcić na to całe życie. A na przykład katolik nie może poświęcić całego swojego życia na analizę polityki. Po prostu nie może. Życie ma tylko określoną liczbę jakby godzin w ciągu doby, każdy człowiek, ale katolik no, ma jeszcze takie zagadnienia jak walka ze swoim grzechem, walka ze swoimi wadami, które do grzechu prowadzą i kształtowanie swoich cnót i wypełnianie swojego powołania, swoich obowiązków stanu. To wszystko zajmuje na tyle dużo energii i czasu, że kto ma potem energię, żeby stać się niezależnym dziennikarzem, bo tak naprawdę, żeby być świadomym wyborcą, musiałbyś być niezależnym dziennikarzem na cały etat. Wszystko, dziennikarzem śledczym w ogóle, wszystko poznać, wszystkie arkana, wszystkie powiązania, żeby swój głos oddać tak w pełni świadomie. Czy coś jeszcze o demokracji samej można by powiedzieć? Jest to dzisiaj cyrk, i wygrywają w nim głównie ci, którzy mają dostęp do mediów i wiedzą, jak w media się gra. Natomiast z takich może jaśniejszych punktów, no to wydaje się, że na całym świecie rośnie liczba ludzi świadomych tego, jak mało wiedzą i że każdy jest podatny na manipulacje. Bo kiedyś byłoby ciężko powiedzieć w większości ludzi, że słuchaj, tak naprawdę, no co ty wiesz? Wiesz to, co jest na ekraniku. I to jeszcze podane w odpowiedniej kolejności, z odpowiednim podkładem muzycznym, z odpowiednim oświetleniem i w odpowiedni sposób. I ty to łykasz. To by się obraził. No nie, nie ja. Ja świadomie to wszystko oglądam. Tak, to co masz, 10 godzin dziennie też by nie starczyło, żeby zbudować sobie pełen obraz. No dobrze, to może tyle na temat samego systemu, jakim jest demokracja. W moim przeświadczeniu polityka oparta na demokracji nie różni się niczym od tego, jakbyśmy dzieci pytali w rodzinie, czy jemy na śniadanie jajecznicę, parówki, czy codziennie naleśniki z Nutellą. I czy na obiadek jemy same słodycze, czy na przykład będziemy jeść jakieś tam mięsko, surówkę i ziemniaczki. Głosujemy, dzieci. Dzieci w wieku lat od 3 na przykład do 9. Może jakiś 9-latek by się jeden znalazł i powiedział, nie, no nie, nie, nie cały czas słodycze. Może w 9 lat by mu starczyło wiedzy, ale te młodsze dzieci pewnie by go zakrzyczały, że to jest jego wina teraz, że nie mają codziennie słodyczy. I tym jest według mnie demokracja. Starczy na temat demokracji. Bierzemy konkretnie sytuację w Polsce. Czy wiedząc to wszystko, co zostało powiedziane, można nie głosować? Ja kieruję się tą logiką, że nie oddanie głosu jest oddanie wszystkim porówno. Jeżeli przyjdzie do mnie dwóch polityków i jestem zmuszony głosować i moje nieoddanie głosu nic nie zmieni, nie ma czegoś takiego jak kworum, czy jak to się nazywa, wymagana frekwencja minimalna, żeby były ważne wybory. Więc tak naprawdę wstrzymanie się nic nie oznacza. Dochodzimy do Polski, jesteśmy za kampanią wyborczą, ja starałem się jej w ogóle nie śledzić, dlatego że to wywołuje we mnie negatywne emocje, a ja od samego początku wiem, na kogo zagłosuję, nie będę tego ukrywał, nikogo nie zachęcam tak naprawdę, bo na tyle pokory już mam w sobie, że pomimo gdzieś tam wewnętrznego porywu serca, że może warto, chyba to jest dobry wybór, fajnie by było, gdyby więcej ludzi za tym poszło, to absolutnie nie mam w sobie już czegoś takiego, żeby powiedzieć, słuchajcie, warto, naprawdę, słuchajcie, idźmy w tym kierunku. Ma to związek z tym, czym próbuję się zajmować i co próbuję zbudować. Sprawki okiem katolika mają służyć temu, żeby te procesy negatywne, czyli tak naprawdę no, wieczne ogłupienie człowieka, dezorientacja człowieka, przez co on nie jest w stanie potem już podejmować decyzji dla siebie korzystnych, dla swojej duszy, bo jego jakby cnota roztropności jest mocno zaniedbana przez emocje, które dzisiejszy świat jakby dąży do tego, żeby człowiek był zdezorientowany. To takie sprawki okiem katolika służą temu, żeby oddezorientować trochę. Dać pożywkę dla rozumu, pomóc komuś na coś spojrzeć, może szerzej. To jest moja aspiracja. Więc może powinienem nie ujawniać, na kogo ja zagłosuję, no bo po co ludzi denerwować? I decyzję o tym, czy ujawniać, na kogo zagłosuję, czy nie, nawet nie wiem, jakich kryteriów tutaj użyć. Minimalnie skłaniam się ku temu, żeby to ujawnić, więc ja zagłosuję na Polska jest jedna, pana Rafała Piecha. Czy to dobrze, czy niedobrze, tego nie wiem. Bardzo możliwe, że w poniedziałek rano się okaże, że nawet już w niedzielę wieczorem, no na przykład, nie daj Boże, że spełni się to, co mówią wszyscy, że to jest głos stracony, bo nie zyskają 5%. Więc tak naprawdę to można powiedzieć, że oddałem wszystkim innym porówno ten głos. Nie kupuję tego w tym roku, zbyt długo już jakby funkcjonowałem w takim jakby terrorze, że jak nie na PiS, to wygra PO. A wiadomo, no ja, jeżeli chodzi o tą stronę polityczną, jaką jest pan Donald Tusk, Lewica, Trzecia Droga, Hołownie, to wszystko to jest dla mnie totalna antyteza wszystkiego, w co ja wierzę, że strach przed tym, że wrócą, już nawet nie wiem, jak ich nazywać, no postkomuniści, lewactwo się rozleje po Polsce. W strachu przed tym, może lepiej, żeby to jednak był PiS. Terror przed tym, że wygra znowu Tusk, tak przysłowiowy Tusk, zawsze kazał mi myśleć o tym, żeby jakoś kalkulować. W tym roku już nie będę tego robił i zagłosuję na partię Polska jest jedna, licząc na cud, właśnie, co mnie przekonało do tego. Tak naprawdę możliwe, że zagłosowałbym na Konfederację, gdyby nie cud, za jaki uważam zebranie głosów przez podpisów. Przez Polska jest jedna. Rozmawiałem, myślę, że to było z 3 miesiące temu, z takim naprawdę bardzo znanym, nie będę mówił nazwiska, socjologiem, który mocno zajmuje się badaniami opinii publicznej i jest blisko tych wszystkich sondaży. Udało mi się do niego skontaktować z nim i porozmawiać i zapytać go, jak on widzi sytuację partii Polska jest jedna przed wyborami. I on powiedział, że żadnych szans na zebranie podpisów. Żadnych. No to jest jakiś błąd statystyczny. Bardzo, powiedzmy, znany człowiek, który zna się na tym i się tym zajmuje, sondażami. Żadnych szans. Ja mówię, no ale na pewno, nie no, w ogóle to jest błąd statystyczny, to jest nieporozumienie. Żadnych szans na zebranie 100 tysięcy podpisów. Ja znam pana Rafała Piecha osobiście, nie ukrywam tego, więc miałem z nim możliwość porozmawiać i wtedy mówię, że no, wiesz, harujesz tutaj, ale wiesz, no może tak się trochę za bardzo spodziewasz. On wtedy, wszystko tam jest oparte na zawierzeniu Maryi. I na wierze katolickiej, tego człowieka, który to prowadzi.
Pierwszą rzecz, jaką zrobimy, jeżeli będziemy mieli realny wpływ, jeżeli to jest ten czas, jeżeli Pan Bóg uważa, że to jest ten moment, to pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to właśnie zawierzymy Polskę Panu Bogu przez ręce Maryi i uznamy Chrystusa Królem Polski. Zobaczcie, jaki my mamy dzisiaj świat. To, co związane z Panem Bogiem, jest złe, a to, co jest złe, okazuje się, że staje się dobre. Tak nam to przedstawiają media, tak nam to przedstawiają siły globalne. Ale kiedy wrócimy do korzeni Polski, kiedy wrócimy do chrztu Polski, do każdego władcy, każdy król, każdy władca zaczynał od zawierzenia swojej misji, królowania swojego narodu, Polaków, Panu Bogu. Jechał na Jasną Górę, śluby lwowskie i wtedy Polska się rozwijała.
Więc wróćmy jakby do mojego wyboru. Rozmowa z bardzo dobrze zorientowanym w sprawach badania opinii publicznej socjologiem, który mówi bez szans, bez szans. I wkrótce potem się okazało, że w prawie wszystkich okręgach, że zebrali nie tylko chyba 100 tysięcy podpisów, ale mogę się teraz mylić, ponad 200 tysięcy podpisów. Więc jak ja to odczytuję? No... Coś się dzieje. Na logikę patrząc, na obecność w mediach, trudno by czysto po ludzku coś takiego zorganizować. Więc może jest teraz wolą Najświętszej Maryi Panny, do której pan Rafał Piech się bardzo często odwołuje, żeby na polskiej scenie politycznej pojawiła się, żeby udało się jakimś cudem znowu zyskać te 5%. Jak oni się tam pojawią, no to według mnie to będzie najlepsze, co jest możliwe. Nie kalkuluję od razu, jaki będzie układ, kto im co zrobi. Jeżeli oni utrzymają kurs, nie będą udawać, że wiedzą wszystko o wszystkim, ale będą wszystko odnosić do nauczania Kościoła, a od momentu wejścia do parlamentu będą mieli dużo większy dostęp do mediów, będą mogli jakby szerzyć to, co teraz jakby w ogóle nie było o tym ani widu, ani słychu. Była ta debata w Telewizji Polskiej, pewnie by znaleźli jakiś tam argument, dlaczego. Może dlatego, że nie było... Partii Polska jest jedna we wszystkich okręgach wyborczych, bo w dwóch ich chyba nie ma. Natomiast tak naprawdę, no jeżeli widzisz, bo pan Kaczyński mówił już w jednej z wypowiedzi, że jest taka partia, Polska jest jedna, nie głosować na to. Więc jakby no są na radarze PiS-u, pewnie Konfederacji też. Natomiast PiS decyduje o tym, kto będzie, a kto nie będzie na debacie w Telewizji Polskiej. No i wykorzystali pewnie jakiś formalny myk do tego, żeby pana Rafała Piecha tam nie było, a gdyby on był, to tak naprawdę według mnie przyćmiłby prawdą zarówno pana Morawieckiego, jak i pana Tuska. W każdym razie ja bardzo nie lubię, jakby w jakimś sensie zawsze się kibicuję słabszym. Więc jeżeli ktoś tak go traktuje, no to byłoby to piękne, gdyby nagle w poniedziałek rano, albo już w niedzielę wieczorem, wieczór wyborczy i w poniedziałek rano się okaże, że oni są po prostu w parlamencie. Ja oddam na nich swój głos, nawet w pełni biorąc pod uwagę ryzyko, że to będzie w pewnym sensie głos oddany na kogoś, kto nie wejdzie, czyli jakby, no, stracony. Myślę, że gdyby dużo ludzi właśnie nie kalkulowało w ten sposób, no to dużo bardziej wiarygodne będą wyniki tych wyborów. Z tego miejsca chcę pozdrowić wszystkich wyborców Konfederacji i bardzo przepraszam, jeżeli mnie teraz mniej lubicie, no to rozumiem, że ktoś może to zupełnie inaczej kalkulować i analizować i mówić, że Konfederacja to jest lepszy wybór dla katolika, bo chyba wygląda na to, że to są tylko jedyne dwa wybory dla katolika. Jeżeli katolik miałby zagłosować na PiS, no to jest to prawdopodobnie osoba, która nie zadała sobie trudu, żeby analizować to, co się dzieje w tle. Czyli ustępstwa ekologiczne, traktat pandemiczny, który gdzieś tam w tle jest cały czas przygotowywany, chyba w trakcie tych wyborów, w ten weekend, jest jakiś tam w ONZ-cie będzie jakiś, w każdym razie mają szczyt dotyczący traktatu pandemicznego, kiedy u nas będą wybory. O tym się w mediach nie słyszy, bo to jest nieinteresujący, jakby niekorzystny temat ani dla Tuska i jego środowiska, czyli TVN-u, ani dla PiS-u. Więc myślę, że jeżeli katolik miałby dzisiaj zagłosować na PiS, to jest to katolik, który nie zadał sobie trudu, aby zbadać sprawę. Zarówno przeanalizować jeszcze raz rok 2020 i następne, czyli pandemię, oraz co dzieje się teraz z traktatem pandemicznym, co dzieje się z zmianą klasyfikacji na przykład chorób psychicznych, które WHO wprowadziło, że nagle pedofilia jest trochę lepiej traktowana, będzie teraz teoretycznie. Co jeszcze dotyczy PiS-u? Myślę, że też bardzo mało tak naprawdę prawdy mówi się w mediach na temat przesłanki zdrowia psychicznego w aborcji, która to, no, wiedzy nie mam, bo ja nie jestem takim dziennikarzem, żeby teraz tak mieć, powiedzmy, zespół z reporterami, gdzieś jechać, dowiedzieć się dokładnie, wszystko zbadać. Wszystko wskazuje na to, że dąży się jakby rękami PiS-u do tego, żeby rozszerzyć furtkę aborcji w Polsce ze względu na przesłankę zdrowia psychicznego. Bo na razie, jeżeli jest zagrożone zdrowie i życie matki, to dopuszczalna jest aborcja w pewnych przypadkach. I jeżeli pod to się podepnie zdrowie psychiczne, to teoretycznie wystarczy tak naprawdę znaleźć psychiatrę o światopoglądzie lewicowym i mamy aborcję. Nie? Więc według mnie na PiS nie powinno się głosować. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że się mylę, to również proszę napisać w komentarzu jakiś bardzo taki racjonalny argument, dlaczego się mylę. Oraz czy jest jakikolwiek błąd w tej logice, że skoro to jest środowisko, które w 2020 roku i w 2021 zrobiło z Polską to, co zrobiło, to jakoś magicznie nagle to teraz już nie jest to samo środowisko. Gdzie się mylę? Jeżeli mogę prosić, to merytorycznie. Zagłosowałbym na Konfederację, gdyby nie cud, za jaki postrzegam zebranie głosów przez Polska jest jedna, więc oddam swój głos na Polska jest jedna. Kochani, jeżeli was nie zniechęciłem jeszcze tą gadką, w której powiedziałem, że demokracja w ogóle jest absurdalnym tak naprawdę systemem oraz tym, że prawdopodobnie i ty, i ja, mój drogi widzu, zbyt dużą wagę przykładamy w ogóle do tego, zbyt duże emocje. Twoja następna spowiedź jest dużo ważniejszym wydarzeniem niż wybory. Taka naprawdę jest moja teza. I tak dalej, więc trochę tych tez powiedziałem. Spodziewam się komentarzy, w których powiecie, dlaczego się mylę i im one bardziej będą merytoryczne, to ja bardzo chętnie nawet zostanę wyprowadzony z jakiegoś błędu, bo absolutnie już sobie nie uzurpuję żadnego prawa do tego, żeby w kwestiach polityki jakby być bezbłędny. Natomiast zaraz po tym, jak zrobimy sobie naszą cotygodniową wycieczkę po globie, przejdziemy do kilku obrazków z kampanii wyborczej, która właśnie się kończy. Szczególnie będę chciał wam pokazać jeden spot lewicy oraz sytuację z pewnego wiecu pana Donalda Tuska. Myślę, że kwestia jest dosyć spójna z tematyką, którą zajmujemy się na tym kanale, czyli z manipulacją i socjotechniką. Na razie jednak celem około 10-minutowej przerwy od polskiej polityki zapraszam was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Belgia. Good afternoon, everybody. Pani Ylva Johansson, unijna komisarz do spraw wewnętrznych i imigracji. Działaczka obecnie szwedzkiej socjaldemokratycznej partii robotniczej, a w przeszłości partii komunistycznej. 13 września w Parlamencie Europejskim podczas przemówienia przewodniczącej Komisji Europejskiej pani Ursuli von der Leyen. Robiła na drutach. Przemówienie dotyczyło afrykańskiego kryzysu migracyjnego we Włoszech, więc teoretycznie powinno było zainteresować panią komisarz do spraw migracji. Pani szwedzka komunistka słynie ze swojej pasji do odziergania. 3 lata temu podarowała każdemu członkowi swojego gabinetu parę własnoręcznie zrobionych skarpetek. Jak komentują internauci, przynajmniej robiła coś pożytecznego. Być może więcej korzyści społeczeństwu przyniesie dzierganie przez szwedzką komunistkę skarpetek, niż zajmowanie się przez nią polityką migracyjną. Jednak ze względu na skalę problemu migracji w Europie i na skalę zarobków pani Ylvy, ostateczny werdykt naszej redakcji, czy gdy w Parlamencie Europejskim omawia się temat migracji, szwedzka komunistyczna komisarz do spraw migracji powinna czy nie powinna robić na drutach, brzmi: nie wiemy. Włochy. Piętnastego września w Oratorium Świętego Rocha w Padwie zainaugurowano wystawę rzeźby Madonny Brudnej Wody. Jest to polichromowana drewniana figura przedstawiająca Matkę Boską trzymającą za nos dzieciątko. W ten sposób pośredniczka wszelkich łask próbuje uchronić słowo wcielone przed zapachem zanieczyszczonej wody wywołanym przez plastikowe śmieci i odpady petrochemiczne. Rzeźba została uznana przez Kościół za Madonnę przeciwko zanieczyszczeniom. Autor rzeźby, pan Federico Sofiato, w ten sposób chce zwrócić uwagę na zły stan wód oraz zachęcić do dyskusji na temat ochrony środowiska. Wystawa otwiera cykl spotkań poświęconych zmianom klimatu i ochronie środowiska, który potrwa do 4 listopada. 4-metrowa replika rzeźby ma w czerwcu przyszłego roku wyruszyć na pokładzie katamaranu w rejs po Adriatyku. Na końcu swej podróży będzie ona dryfować na powierzchni wody jako stacja badawcza, wyposażona w tym celu w urządzenia umożliwiające monitorowanie temperatury i parametrów morza. Stany Zjednoczone.
Rainbows! Rainbows everywhere, yeah!
Kongregacyjny Kościół Pielgrzymów w Duluth w stanie Minnesota należy do Zjednoczonego Kościoła Chrystusa, jednej z najbardziej liberalnych wspólnot protestanckich na świecie. Prowadzi go pastorzyca, wielebna Carla Jean Bailey. We wrześniu odbyło się w nim nabożeństwo Pride, czyli dumy, lub według pierwszego tłumaczenia pychy, czyli pierwszego z grzechów głównych. Chodzi o dumę czy też pychę środowisk LGBTQ i inne literki. Na nabożeństwo przybyli pastorzy i członkowie innych parafii Zjednoczonego Kościoła Chrystusa. Na nagraniach widzimy garstkę osób w raczej starszym wieku wraz z grupką dzieci. Podczas nabożeństwa pani pastorzyca modliła się następującymi słowami.
With me in our responsive call to worship printed in your bulletins and also available to read on the screens. Take pride in who we are as beloved of the Holy One.
Wychwalamy Boga, bo jesteśmy queerowo i cudownie stworzeni. Następnie opowiedziała dzieciom bardzo osobliwą interpretację historii o Arce Noego.
So, did you know that there are rainbow stories in the Bible?
Czy wiedzieliście, że w Biblii są tęczowe opowieści? Czy znacie historię o Arce Noego? Nie? Był sobie człowiek zwany Noe. Miał on dużą rodzinę i żył w czasie, to tylko opowieść, coś jak mit, kiedy ludzie naokoło robili brzydkie rzeczy, bardzo brzydkie rzeczy. Bóg zdenerwował się tymi brzydkimi rzeczami. Nie sądzę, aby Bóg mógł żywić urazę, ale widocznie mógł. Więc w poczuciu zniewagi Bóg powiedział: wywołam wielką powódź, pozbędę się wszystkiego i zacznę wszystko od nowa. Kiedy Bóg zobaczył cały ten bałagan, wszystkie te piękne rzeczy i ludzi, którzy zostali zniszczeni, pożałował tego i powiedział do Noego i jego rodziny: nigdy więcej tego nie zrobię. Nawet jeśli ludzie będą robili złe rzeczy, znajdę sposób, by ich kochać mimo tego. Wiecie, w jaki sposób pokazał, że nie zrobi tego więcej? Rozłożył na niebie tęczę. I za każdym razem, kiedy widzisz tę tęczę, wiesz, że Bóg mówi: nigdy więcej tego nie zrobię. Będę zawsze was kochał. Dlatego kocham tęczę, to jeden z powodów. Wesołego dnia dumy.
That's why I love rainbows. That's one of the reasons. Happy Pride.
Argentyna. W ramach kampanii promocyjnej nowego sezonu serialu Sex Education Netflix nałożył na obelisk w Buenos Aires gigantyczną różową prezerwatywę. Zrobiono to jednak jedynie komputerowo. Filmik umieszczony na oficjalnym koncie Netflixa na Instagramie powstał przy pomocy techniki CGI. Okazuje się jednak, że nałożenie prezerwatywy na pomnik w Buenos Aires nie jest pomysłem, który powstał w chorych głowach marketingowców Netflixa. W roku 2005 argentyński rząd naprawdę nałożył na obelisk gigantyczną, prawdziwą, nie wygenerowaną komputerowo, różową prezerwatywę. Oficjalnie w ramach kampanii zapobiegania AIDS. Z kolei w Australii w roku 2014 to samo zrobiono ze 157-letnią statuą w Sydney. Jednak wątpliwa chwała za wymyślenie w ogóle tego pomysłu przypaść powinna francuskim aktywistom, którzy już w roku 1993 w Paryżu nałożyli prezerwatywę na obelisk na placu Concorde. Chcieli w ten sposób walczyć z homofobią, transfobią i wirusem HIV. Nowa Zelandia. 13 września w kościele świętego Józefa w New Plymouth podczas mszy pogrzebowej siostry zakonnej celebrans całkowicie zaimprowizował modlitwę eucharystyczną. Oto próbka jego twórczości. Fragment konsekracji, który zdradza skromnym zdaniem redakcji Sprawek Okiem Katolika całkowity brak wiary celebransa w katolickie dogmaty. Pamiętamy, że Jezus spotkał się ze swoimi przyjaciółmi w przeddzień swojej śmierci. Wziął chleb i dzięki składając złamał go i powiedział do swoich przyjaciół: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Zaprosił ich, by brali i jedli. W tym zaproszeniu tkwi zaproszenie do zaakceptowania wszystkiego, co przynosi nam życie i do spożycia tego. Następnie Jezus wziął kielich i ponownie, dzięki składając, zaprosił swoich przyjaciół, tak jak nas zaprasza, do wzięcia i picia. To jest kielich krwi mojej, krwi nowego i wiecznego przymierza. Będzie ona wylana za was i za wszystkich. To czyńcie na moją pamiątkę. Ponownie, wy i ja zostaliśmy zaproszeni do picia z kielicha życia. Do ufności, że to, co życie nam daje, jest boskiego pochodzenia. Bierzcie i pijcie. Państwo położone w Palestynie. Ośmioletni Jonathan Moshe Ehrlichman zmarł 28 września w szpitalu, po tym jak kilka dni wcześniej prawie utonął w wannie. Powodem było zatrzymanie akcji serca. Lekarze i ratownicy przybyli na miejsce w ciągu kilku minut, udzielili mu pomocy medycznej i przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Chłopca jednak nie dało się uratować. Rodzina przekazała w oświadczeniu: nasz Jonathan Moshe właśnie odszedł. Wigilię święta Jom Kippur u Jonathana doszło do zatrzymania akcji serca i od tej pory walczyliśmy o niego. Chłopiec pochodził ze znanej lekarskiej rodziny. Był wnukiem pediatry doktora Mati Ehrlichmana oraz synem również pediatry doktora Iry Ehrlichmana. 3 lata temu Jonathan i jego ojciec wzięli udział w filmie, w którym nawoływano do podawania dzieciom magicznego eliksiru przeciwko popularnej wówczas chorobie. Aplikacja preparatu była przedstawiana w nim jako wybawienie. Obecnie sprawa przedstawiana jest, jakby zatrzymanie akcji serca u 8-latka było zupełnie normalną przyczyną zgonu. Polska.
Zabierać to.
Tutaj ludzie.
To jest jakieś pracowanie chyba, nie?
Zwariowaliście?
24 września na trasę 45. Maratonu Warszawskiego wtargnęło 5 tzw. aktywistów klimatycznych, którzy usiedli z transparentami na 10. kilometrze biegu. Akcję zorganizował kolektyw Bąbelki, domagający się zatrzymania rozrostu infrastruktury gazowej. Na transparencie widniało hasło „Żadnego nowego gazu”. Dzielni lewicowi bojówkarze domagają się, by z powodu rzekomego kryzysu klimatycznego odejść od paliw kopalnych. Kilku biegaczy zdecydowało się przenieść protestujących na chodnik. Do redakcji Super Expressu i TVN Warszawa wpłynęło oświadczenie podpisane przez aktywistów 24-letnią nauczycielkę Julię i jej rówieśnika Tytusa.
Nazywam się Tytus, mam 23 lata, jestem studentem i jutro wyjdę na trasę maratonu warszawskiego i podejmę działania, bo rząd dolewa oliwy do ognia i ignoruje kryzys klimatyczny, a czasu jest coraz mniej.
To wspaniałe, że biegacze biegną po swój życiowy cel. Jednocześnie już teraz miliony ludzi biorą udział w tragicznym maratonie ucieczki z domów, do którego są zmuszeni przez pożary, suszę i głód. Zdajemy sobie sprawę, że nasza akcja jest kontrowersyjna i będą na jej temat głośne dyskusje, ale wolimy to, niż by ludzie dotknięci kryzysem klimatycznym umierali w ciszy. Jak widać, polscy klimatyści kopiują kropka w kropkę metody stosowane przez ich ideowych towarzyszy na Zachodzie.
Na nagraniu widać, jak jeden z biegaczy uderza mnie w tył głowy i rozumiem, że zakłócenia mogą wzbudzać silne emocje, natomiast przemoc nigdy nie powinna być rozwiązaniem, dlatego z naszej strony wszystkie działania są i będą bezprzemocowe.
Ponownie Polska. Ksiądz Mateusz Włosek z archidiecezji katowickiej zabrał głos w temacie udzielania sakramentów rozwodnikom pozostającym w ponownych związkach. Ksiądz Mateusz napisał na portalu X, dawnym Twitterze: wielu moich kolegów księży już dawno znało wykładnię Amoris Laetitia i ją stosowało. W niektórych diecezjach funkcjonują księża, którzy zajmują się wspomnianym rozeznawaniem. W czasie drugiego kongresu teologii praktycznej sam zgłosiłem wniosek, żeby w Polsce zająć się na poważnie recepcją Amoris Laetitia. Na pytanie internauty, jak to wygląda w praktyce, ksiądz odpowiedział: proces może trwać kilka lat, opiera się na indywidualnych spotkaniach. Jak zatem widać, myliłby się ten, kto uznawałby komunię dla cudzołożników za problem wyłącznie krajów zachodnich. Czeka nas teraz najprawdopodobniej ożywiona debata na ten temat. Kościół w Polsce zapewne głęboko się podzieli, a jasność oddzieli się od ciemności. Pytanie tylko, czego będzie więcej? Kończy się powoli kampania wyborcza i tak jak mówiłem przed wycieczką po Globie, teraz chciałbym pokazać wam kilka scenek z tej kampanii. Wydaje mi się, że na jednym ze spotkań pana Donalda Tuska miejsce miała bardzo grubymi nićmi szyta ustawka. Montaż, jak to nazywane było w książce, którą polecałem tydzień temu, pana Władimira Wolkowa, o tym samym tytule właśnie, montaż. Spójrzmy.
No pytania są tak niemądrze sformułowane, że wiadomo, że można spokojnie napisać 4 razy nie i będzie się miało czyste sumienie.
Pan Donald Tusk mówi, że pytania w referendum są niemądrze skonstruowane i nagle wstaje pani. Pani, która według mnie, trudno by było wyobrazić sobie panią, która bardziej wypełnia wszystkie znamiona wyobrażenia wyborcy Koalicji Obywatelskiej o wyborcy PiSu. Wstaje taka pani i mówi tak.
A skoro pan nie umie odpowiedzieć na te pytania, ja mnie przez pana prosi, a nie równo.
Proszę pani, zdaje się, że jest pani ofiarą jakiegoś nieporozumienia. Ja bardzo otwarcie i szczerze mówię, nie, słuchajcie, nie, nie, zostawcie panią w spokoju. Nie, nie, słuchajcie, nie. Ja uważam, że tak naprawdę po raz kolejny można zobaczyć przykład tego, że pani jest ofiarą Kaczyńskiego, ofiarą TVP Info. Pani jest bez winy. To, co oni robią, używając mediów publicznych, każdego dnia od rana do wieczora, ludziom, którzy z jakichś powodów albo nie mają dostępu do innych mediów, albo oglądają akurat te media, bo może w domu jest taka atmosfera, to później mówią właśnie takie rzeczy i niech pani zauważy, tu jest, nie wiem, 2000 ludzi, ponad 2000 i pani jest jedyna z zaciętą twarzą i krzyczy na nas. Tu wszyscy są w porządku.
Pamiętając z przeszłości różne reakcje takie spontaniczne pana Donalda Tuska na różne nieprzewidziane sytuacje, ta wydaje mi się tak bardzo jakby spokojna, piękna niemalże, mówiąca o tym, że tutaj wszyscy są uśmiechnięci. No, takich scen, jakby pytanie, ile jest takich scen tak naprawdę w życiu publicznym? Scen ustawionych. Pewnie wam, jeżeli macie chęć, to napiszcie w komentarzu, jakie wam się przypominają sceny z przeszłości, które były taką czystą ustawką. Według mnie to jest czysta ustawka. Jeżeli ktoś uważa, że się mylę, to też niech to napisze. Nie, to akurat rzeczywiście była pani, która tam, prawdziwa pani, która nie lubi opozycji.
Już nie denerwujcie pani tam. Zostaw, już.
I przyszła tam właśnie tak krzyczeć na ludzi dookoła, a pokojowo nastawieni, uśmiechnięci, radośni, jak Europejczycy, chociaż strasznie dużo tych polskich flag, nie wiem czy zauważyliście, po wyborach prezydenckich u pana Rafała Trzaskowskiego na przykład były same flagi Unii Europejskiej, zawsze było na niebiesko wszystko i nagle w tej kampanii wyborczej, no wiadomo, że to zauważyliście, wszystkie spotkania Tuska biało-czerwono, na full. Więc tam ich spin doktorzy, no jakby tak to wykoncypowali, że to się teraz jakoś im opłaci. Czy jest to wiarygodne? Pan Donald Tusk w tej białej koszuli, wszędzie polskie flagi. W każdym razie, według mnie poszli tutaj za grubo, mogliby tą panią zrobić trochę bardziej wiarygodną, jakąś taką zdezorientowaną, może taką, no może bardziej niewinną, głupawą, ale nie, tutaj po prostu wściekła kobieta krzyczy na pogodnie nastawionego Donalda Tuska i wyborców zgromadzonych tam, uśmiechniętych, pogodnych Europejczyków. No i taka właśnie tutaj wściekła. Dziwię się, że ona nie ma takiego dużego, mogłaby mieć jeszcze moherowy beret i taki krzyż duży, albo Matkę Boską taką tutaj i tak właśnie się zachowywać. Więc do waszej oceny zostawiam, czy to była ustawka, czy nie. Według mnie tak. Przechodzimy do spotu wyborczego Lewicy.
Ej, a ty idziesz jutro na te wybory?
Nie.
Kuba pójdzie.
Ale tak serio?
Nie. Te prawa kobiet to tylko taki temat zastępczy.
Masz głos. Idź na wybory.
To jest bardzo smutne, na jakim prymitywnym poziomie odbywa się pranie mózgu ludzi młodych. I jeżeli chodzi o... Ostatnio miałem też wątpliwą przyjemność oglądać TVN i tam są teraz takie spoty, które są wyborczymi ewidentnie, natomiast nie do końca w ten sposób się prezentują. Na przykład pani Dorota Wellman. Jest taki spot i ona mówi, że chciałaby żyć w Polsce, w której nikt nie zagląda jej do łóżka, z kim ona śpi, jakby ktokolwiek jakby miał takie pragnienia i chciałaby żyć w Polsce, gdzie ludzie są uśmiechnięci i tak dalej, i tak dalej. No i potem nagle jest logo TVN-u. To jest ewidentnie spot wyborczy. Natomiast to trochę wracamy do tematu z początku dzisiejszego programu. Jaki jest poziom tak naprawdę kampanii wyborczych? Jeżeli nie zagłosujesz, biedna kobieto z piekła kobiet, to jeżeli potem zajdziesz w niechcianą ciążę ze swoim mężem, to ksiądz coś... I tutaj akurat spontanicznie odbiję w temat aborcji. Jeżeli chodzi o aborcję, to mam trochę żal do różnych środowisk pro-life, ponieważ im dłużej analizuję temat aborcji, tym bardziej widzę, że obie strony, zarówno pro-choice, czyli na przykład dokładnie pro-choice jest przedstawiony w tym spocie, jak i pro-life, z jakiegoś powodu nie mówią jedynej rzeczy, którą trzeba powtarzać non-stop i o żadnych innych nie mówić. Kiedy zaczyna się człowiek? Kiedy zaczyna się człowiek? Kiedy zaczyna się człowiek? Oni mówią argumenty, zgwałcona kobieta, a ty mówisz tylko tak, to straszne. A kiedy zaczyna się człowiek? Uważam, szczerze mówiąc, pewnie teraz urażę wielu, wielu działaczy pro-life, że wszystkie argumenty o tym, że może być jakiś potem zespół po urazie stresu takiego, że depresję można wpaść po aborcji, że można sobie tego nigdy nie wybaczyć, że zabieg wcale nie jest tak cudowny dla organizmu, jakby się wydawało, zabieg i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te argumenty tak naprawdę odciągają uwagę od tego, że nawet większość najbardziej zagorzałych, jakichś lewicowych wyborców, gdyby wprowadził się do obok nich na przykład niewygodny sąsiad, który by zepsuł im ich plany, bo byłoby na przykład głośno, byłoby niefajnie na klatce schodowej, to i tak krwawy mord na nim nie byłby rozwiązaniem, które oni by wzięli pod uwagę. A w przypadku niechcianej ciąży dokładnie to biorą pod uwagę. Więc wszyscy ci ludzie... Taką tezę stawiam. Większość, za wyjątkiem jakichś może naprawdę stukniętych ludzi, większość z nich wykonuje zabieg na swojej głowie, z którego by wynikało, że tam jeszcze nie ma człowieka. To jest proste. Tak naprawdę cała ta debata o aborcji tylko dlatego jest taka zagmatwana na całym świecie, bo lewacy odciągają uwagę od meritum, a pro-life trochę w to wchodzi, jakby. Więc co ten ksiądz tutaj robił? Sprawa aborcji jest kompletnie pozareligijna. Niepotrzebnie się ją w ogóle przykleja do jakby do katolicyzmu. W katolicyzmie nie wolno mordować. Piąte przykazanie, nie morduj. Tłumaczone jako nie zabijaj, ale chodzi o nie morduj. Jest ciąża, jest cała teraz histeria, że jacyś patriarchalni w ogóle psychopaci chcą ci zabrać, piekło kobiet ci zrobić. I rysują sobie te nastolatki, tu rysowały, na czoło przyklejały, piekło kobiet, piekło kobiet. Ale tak naprawdę, gdyby tylko... dotrzeć do nich z prostym pytaniem, żeby musiała sobie 3 minuty na ten temat odpowiedzieć. Nie mówię, że to by kogokolwiek przekonało, bo umiejętność człowieka do tego, żeby samego siebie oszukać, jest olbrzymia, ale tak naprawdę trochę środowiska pro-life grają w tą grę, w którą grają pro-choice. Wszystko jest zawsze obok materii, obok tematyki, jedynej tematyki. Jeżeli to nie jest człowiek, to żaden katolik nie ma problemu, nie miałby. Gdybyśmy stwierdzili, że to nie jest człowiek, że doszliśmy za pomocą wiedzy naukowej i uprawdopodobniliśmy najbardziej to, że człowiek zaczyna się w 20 tygodniu, a wcześniej to jest nie wiadomo co. I wtedy dusza jest, i wtedy tak naprawdę jest dopiero DNA, zaczyna się tworzyć osoba ludzka w 20 tygodniu. Nie byłoby żadnych przeciwwskazań, żeby jakoś to wyciąć. Przepraszam, to straszne, co teraz mówię, ale jest to logiczne. A skoro rozumowo, zgodnie z całą współczesną wiedzą, najbardziej prawdopodobnym, oczywistym, wręcz naukowym faktem jest to, że życie ludzkie, człowiek osobny zaczął się w momencie poczęcia, zatem wtedy dostał duszę, od tej sekundy nie wolno tego czegoś zabić. I trzeba by tak jak mantrę to powtarzać, więc cały ten spot to jest tylko pranie mózgu. Ksiądz oczywiście tam jest, bo co, bo mówi nie zabić? To tak naprawdę idź za głosu i biedna kobieta z piekła kobiet, bo ksiądz ci zabrania zabić sąsiada, tak, który jest niewygodny. Przecież powinieneś mieć możliwość, ty masz przed sobą karierę, swoją jakąś tam wolność, a tu nagle masz niechcianego sąsiada. I ksiądz, jakiś straszny patriarchat, mówi ci, że ty nie możesz pójść go zabić. Identycznie jest z dzieckiem w łonie matki, tylko oni cały czas odwracają uwagę od tego, że to jest dziecko. Więc taki oto to spocik wyborczy wymyśliła nam lewica z piekła kobiet. W TVN-ie również widziałem podobne, o podobnym wydźwięku, że tylko tam oczywiście w TVN-ie nie tak ostro jak tutaj, tam było, że zdrowie reprodukcyjne i planowanie rodziny, zdrowie reprodukcyjne na przykład, wymyślone przez lewicę określenie na temat aborcji, zdrowie reprodukcyjne, proszę państwa. No więc wiadomo, tak mniej, w taką grę mniej więcej gra lewica, wcześniej widzieliśmy grę, w którą gra pan Tusk, dużo ludzi w rozmowach, no bo teraz zbliżają się wybory, trochę tych rozmów jest wokół tego, mówi, nie mogę uwierzyć, że ktokolwiek może zagłosować na pana Tuska, że jest jedna osoba w Polsce, która go lubi, nie? Jak on mówi, przekonuje, że to jest dobry człowiek dla Polski, to jak to jest możliwe, że no miliony ludzi w najbliższą niedzielę odda głos? Sprawa jest banalnie prosta. Gdyby zamiast pana Tuska był Kermit Żaba, mówię to serio, to byłoby prawie dokładnie tyle samo głosów, może więcej. Dlatego, że tam w ogóle nie ma znaczenia osoba tego człowieka. To jest grupa wyborców, która jest twardym elektoratem, która wywodzi się ze środowiska, w którym nienawidzi się wiary katolickiej. To jest proste. To nie jest bardziej złożone. Przez wiele dziesięcioleci, no najpierw był oczywiście komunizm, więc w komunizmie, pomimo tego, że wiara katolicka w Polsce miała się lepiej niż dzisiaj, to również no była bardzo duża część społeczeństwa, która weszła w system komunistyczny i tam były rodziny komunistyczne i tam były rodziny, gdzie kler to obrzydliwe i w ogóle zabobony, opium dla ludu, religia i przez wiele tam dziesięcioleci się pielęgnowało nienawiść do chrześcijaństwa. Potem po 89 roku Gazeta Wyborcza i od 91 TVN zrobiły bardzo dobrą robotę, żeby rysować takie jakby no, niechęć do chrześcijaństwa, przynajmniej takiego prawdziwego chrześcijaństwa, katolicyzmu. A zupełnie równolegle z niechęcią do chrześcijaństwa pielęgnuje się takie obrzydzenie, niechęć do patriotyzmu. Patriotyzm to jest też zaściankowy ciemnogród taki. Jesteśmy Europejczykami. Jeżeli pielęgnujesz coś takiego przez pokolenia i potem dzieci w tym wyrastają i się to powtarza jak mantrę, to potem czy przyjdzie pan Tusk i żeby zniszczyć to straszne zło, nikt z Lewicy czy z Koalicji Obywatelskiej nie nienawidzi PiSu dlatego, że PiS zrobił lockdowny. Oni nienawidzą PiSu, bo PiS to jest takie patriotyczno, według nich katolickie, ciemnogród. A już Konfederacja to już jeszcze bardziej. Podobnie jak Polska jest jedna, jeżeli w ogóle ktokolwiek z tamtych kręgów kulturowych, że tak to nazwę, wie, że jest taka partia, jak Polska jest jedna. Więc stawiam taką tezę, że gdyby zamiast pana Tuska był Kermit Żaba, no to oczywiście mówię trochę absurdalnie i ktoś zaraz będzie żartował, że miałby więcej. Ktokolwiek by tam stanął, jeśli bym umiał mówić po polsku i mówiłby, że do tych ludzi, do ich sentymentu antykatolickiego i antypatriotycznego się odnosił, to mniej więcej ten wynik w wyborach byłby podobny. Rzadko jest tak, że ktoś pochodzi z domu naprawdę, gdzie była wiara katolicka i zagłosuje na lewicę, Koalicję Obywatelską albo tam Trzecią Drogę, albo odwrotnie. Czysto taki dom no naprawdę komunistyczny. Dzisiaj się tak nie mówi, dzisiaj by się powiedziało europejski, dom europejski. TVN, Gazeta Wyborcza i on pójdzie, zagłosuje na PiS, Konfederację albo Polska jest jedna. To jest jakby, jak to wytłumaczyć? To jest anomalia, której jest niewiele. To więc to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego aż tylu ludzi, miliony zagłosuje za Tuskiem. Bo to nie jest za Tuskiem, tylko anty to, czego nienawidzi. W czym był wychowany, żeby być nieufny wobec tego i tego nie lubić. I to jest Kościół oraz patriotyzm. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne znienawidzone przez nich tak bardzo wartości. Jeżeli są, to napiszcie w komentarzu, jakie. Okej, czy mam jeszcze coś do powiedzenia? No jest referendum razem z wyborami. Ja wezmę udział w referendum i zaznaczę 4 razy nie. Natomiast był taki materiał, zrobił go brytyjski The Telegraph i w Polsce taki trochę reportaż o tym, jakie jest podejście do imigracji w Polsce. To było raczej przedstawione w ten sposób, że zdrowe. Natomiast pytali ludzi w różnych częściach Polski o stosunek do referendum. Między innymi oczywiście w Warszawie był taki jeden pan, którego wypowiedź uświadomiła mi, jak w sumie dobrze musi być teraz mimo wszystko w Polsce. Czy zagłosujesz w referendum na temat nielegalnej imigracji? Nie. Dlaczego? Ponieważ pytania są, powiedzmy, zmanipulowane. Więc bojkotuję to referendum. Co myślisz o nielegalnej imigracji? Myślę, że granice nie powinny istnieć. Naprawdę? To dość kontrowersyjne. Tak jak mówiłem, jestem liberałem. Granice to sztuczny wytwór. Wypowiedź tego pana pokazuje, że w Polsce nie jest chyba aż tak źle. Nie żyje się tak źle, ponieważ tego typu poglądy zupełnie odrealnione i to jest dorosły człowiek, który jest pewnie dumny ze swojego światłego umysłu, jakie to jest otwarte, granice są sztuczne. Takie poglądy mogą się rodzić jedynie w dobrobycie. Gdyby tylko zaczęły się jakieś problemy, gdyby ten pan raz doświadczył prawdziwego, ja nie znam, nie chodzi nawet, zostawmy tego pana, ale ogólnie młodzi ludzie, do których dociera ze swoim jakimś takim przesłaniem neomarksizm na różne sposoby, bo to jest nic innego. I teraz on tutaj mówi otwarcie do kamery, że granice są wymysłem sztucznym. Czyli wszyscy ludzie, którzy oddawali, to tak pompatycznie powiem, krew przelewali za na przykład polskie granice, bez sensu, głuptasy. Granice są wymysłem sztucznym. Absurd, nie? Czysty absurd, odrealniony kompletnie, zero wyobraźni na temat tego, co by się stało, gdyby pyk, wszystkie granice teraz znikają. Jego wyobraźnia. Mówi, że prawdopodobnie fajnie, multikulti, jutro on może byłby na imprezie z ludźmi z całego świata i dowiedziałby się czegoś fajnego o różnych kulturach. Jest to tak odrealnione, że argumentować, dlaczego granice są potrzebne, no nie będę się zniżał do tego poziomu, żeby tłumaczyć coś takiego, natomiast no chyba musi być dobrze w Polsce, skoro ludzie o takich poglądach chodzą po ulicy i się z tym nie kryją. On uważa prawdopodobnie, że to jest jakiś intelektualny twór może jego własnego rozumu. Granice są sztuczne, on jest liberałem, nie ma niczego przeciwko nielegalnej imigracji. Natomiast mam nadzieję, że jednak nie na tyle dużo ludzi zbojkotuje to referendum, żeby ono się nie powiodło, bo absolutnie niezależnie od tego, czy PiS robi to sprytnie, niesprytnie, może zwiększy sobie trochę frekwencję w lokalach wyborczych, co będzie mu pewnie na rękę i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia, to jest polityka. Natomiast fakt, że jest referendum, że dobrze, żeby Polacy się wypowiedzieli oficjalnie na temat tych pytań, niezależnie od tego, czy w tym jest jakaś gra PiSu, czy nie ma, to dobrze. W mojej ocenie, tak jak mówiłem, w sprawach polityki, jeżeli gadam głupio, chętnie się o tym dowiem. Tylko byleby to było merytoryczne. Powinno być to merytoryczne pisanie, nie wypowiadaj się, bo się nie znasz. No, ale tym sposobem prawie nikt nie mógłby się wypowiedzieć, bo kto się tak naprawdę zna? Okej, kochani, czy jest jeszcze coś, co warto powiedzieć? Dzieją się na Bliskim Wschodzie rzeczy, które w mojej ocenie mają potencjał niebezpiecznie rozwojowy. Bardzo, bardzo niewygodnie czyta mi się to, co dzieje się w publicystyce amerykańskiej. Tam ludzie o poglądach do tej pory zbliżonych zaczynają stawać przeciwko sobie odnośnie tego, co dzieje się w Izraelu i tamtych okolicach. I potrafi być tak, że dwóch publicystów, których do tej pory ceniłem, po prostu otwarcie teraz zjadają się niemal na wizji. Na Twitterze X, to się teraz nazywa, piszą na siebie nawzajem, bo jeden uważa jedno na temat tego, co się tam dzieje, a drugi uważa drugie. Nikt nie mówi, no nie ma oczywiście nikogo sensownego, kto by powiedział tutaj, że jest za Hamasem. Natomiast pewien opór wobec narracji, bo wszystko jest dzisiaj narracją, tak naprawdę. Pewien opór wobec tego, że błyskawicznie, nawet do tej pory ludzie, których ceniłem, potrafią napisać, że to jest antysemityzm. No, cokolwiek by nie powiedzieć, to Hamas nie zaatakował Izraela z powodu antysemityzmu. No, podpinanie tego pod to jest już tak męczące, że jakby niczego w dzisiejszych czasach nie można analizować tak, jak to jest. Tylko od razu pojawiają się, według mnie to jest plucie tak naprawdę na tych wszystkich zabitych ludzi. Jeżeli teraz jakikolwiek na przykład obywatel Izraela albo ktoś gdzieś w Stanach, kto ma pochodzenie żydowskie albo jest Żydem, mówi, że zamordowano tych Izraelczyków jako przejaw antysemityzmu, to on według mnie pluje na tych ludzi. Tak ja uważam. To jest od razu przejmują narrację i teraz będziemy w ten sposób, że to jest antysemityzm, przynajmniej w tym rozumieniu, no bo można powiedzieć tak, to był atak na daną nację. Natomiast antysemityzm ma zupełnie inne znaczenie, jest wykorzystywany w milionach różnych spraw i podpinanie tego pod to jest tak obrzydliwe, błyskawicznie, jakby nikt nie może się już wypowiedzieć, każdy musi od razu powiedzieć, po której jest stronie. Na ulice miast europejskich i nie tylko, też w Stanach wyszło bardzo dużo muzułmanów, no to jest przedziwna dynamika. We Francji tam pałują tych Palestyńczyków, którzy teraz wychodzą z flagami i mówią fajnie się stało tym Izraelczykom. Nie będę wam pokazywał obrazków, być może widzieliście, gdzie przez centra miast europejskich, widziałem to z Wiednia, Nowy Jork, nie za bardzo europejski, ale w Nowym Jorku, widziałem to w Paryżu, tam z jakiegoś powodu władze od razu to pacyfikują, bo w innych miejscach na przykład nie i stoi sobie 1000 Palestyńczyków z flagami palestyńskimi i krzyczy gwałcić Izraelczyków na przykład. Więc patrząc na referendum, które ma się odbyć w najbliższą niedzielę, no coraz więcej jest takich głosów tam, że ups, mamy problem. Nagle mamy w centrum miasta bardzo, bardzo, bardzo dużo muzułmanów. I co teraz zrobić? Nie? Oni idą po prostu przez centrum miasta i krzyczą, że dobrze jest mordować Żydów. No i co? Wojsko, policja, nie wiadomo co w ogóle robić. Oficjalnie już obywatele naszego kraju, muzułmańscy. Według mnie w Polsce naprawdę nie jest źle. Myślę, że ten pan, który tam w Warszawie mówił, że granice są czymś sztucznym, no byłoby dobrze, ja mu nie życzę źle. Ale jakby tak po prostu, no, spotkał się na ulicy teraz z tysiącem maszerujących Palestyńczyków. I z nimi porozmawiał o swoim liberalizmie. Tylko, że nie ma tego w Polsce, ponieważ w Polsce jest jeszcze dużo ludzi, którzy według tego pana prawdopodobnie są bardzo zacofani. No, taki ciemnogród, którzy myślą, że granice są jednak ważne, że narody to nie jest koncept wymyślony sztucznie, tylko po prostu fakt, rzeczywistość. To jest właśnie bardzo dobry przykład tego, że tylko w dobrobycie, tylko w dosyć bezpiecznej sytuacji można mieć tak absurdalne poglądy. Kiedyby się zrobiło gorąco wokół tego pana, to szybko by zrozumiał, że granice to może nie jest aż taki zupełna bzdura. Kochani, jak widzicie, w okolicach wyborów ciężko było zrobić mi taki po prostu program o sprawach, które się dzieją, a dzieją się sprawy na świecie bardzo interesujące. Natomiast te, co ważniejsze, po prostu omówimy w podcastach poszczególnych w przyszłym tygodniu. Codziennie o 6 rano można słuchać podcastu na YouTubie, można słuchać o której się chce, ale od 6 rano jest ten odcinek na Spotify'u wcześniej i innych platformach podcastowych. Jestem bardzo ciekaw, jakie będą wyniki tych wyborów, no bo tak czy inaczej jest to sprawa dosyć mimo wszystko emocjonująca, co się wydarzy w niedzielę wieczorem, jakie pierwsze informacje będą oraz w poniedziałek. Ja bym proponował, chociaż sam zrobiłem inaczej, już powiedziałem, na kogo zagłosuję, ale może byłoby mądrzej pójść w niedzielę na mszę świętą przed głosowaniem i po prostu powiedzieć Panu Bogu, najlepiej Najświętszej Maryi Pannie, że oddaję swój głos do Twojej dyspozycji i no wskaż mi jakoś, na kogo mam zagłosować w tych wyborach. Im więcej ludzi coś takiego naprawdę szczerze by zrobiło, w tym lepszej kondycji, będzie docelowo nasza ojczyzna, którą swoją drogą, powiem to na koniec, bardzo kocham i bardzo bym chciał, żeby tu działo się jak najlepiej. Jest to praktycznie zbieżne z nauczaniem Kościoła katolickiego, czyli im bardziej Polska będzie wierna jedynej prawdziwej wierze, czyli wierze katolickiej, tym lepiej w niej się będzie działo. To jest dość proste. Kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że do usłyszenia w podcaście poniedziałkowym. Tymczasem życzę jak najbardziej zgodnego z wolą Najświętszej Maryi Panny dla Polski głosu w niedzielę, ale jednocześnie, choć nie ukrywam, że pewnie sam będę się tym bardzo emocjonował, zachęcam wszystkich, aby przykładać do spraw polityki właściwą miarę. Dużo, dużo ważniejszy od nadchodzących wyborów, dużo ważniejszy dla Polski od tych wyborów jest stan wiary katolickiej w Polsce. I tym sposobem dotarliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zostań z Panem Bogiem.